reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy w czasie reakcji. Mariusz Tołajkowski za konsoletą, Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry. I od razu Państwa zachęcamy do udziału w naszym programie. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia otwarty. Na Państwa pytania, komentarze, dialogi. 510-37-32, numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. O pogodzie dwa słowa muszę to powiedzieć, bo rekord padł dzisiaj, proszę Państwa, w nocy, nad ranem i rano. Kto rano wstaje, ten marznie.
Tu Tomek, stały słuchacz. Sprawdzałem, kiedy było 11 stopni w 2024 roku. Pierwszy raz było pod koniec września, a my mamy jeszcze przecież wakacje.
Właśnie, no właśnie. Jeszcze wakacje, a tu 11 stopni i nie wiadomo, czy w ogóle takie prawdziwe lato jeszcze wróci trochę i nam trochę rozgrzeje atmosferę, ale weekend. Tak jak już w wiadomościach usłyszeliśmy, ma być bardzo ciepły, sobota 28, niedziela trochę chłodniejsza, 25, potem sporo słońca. No a więc takie jeszcze ostatnie letnie akcenty będą do końca wakacji. W ostatnich czasach reakcji sporo o taksówkach było. Zawsze, kiedy tematy taksówkowe pojawiają się w naszym programie, to także mamy sporo komentarzy i sporo różnych pomysłów na rozwiązywanie różnych taksówkowych problemów. Jeden z nich zasygnalizowany ostatnio przez naszych słuchaczy to parkowanie, właściwie tak można powiedzieć, długie, nawet wielogodzinne, taksówek, takich korporacji jak Bolt, Uber, tych takich aplikacyjnych, na tych postojach wyznaczonych, na tych postojach przeznaczonych, dedykowanych dla taksówek właśnie. One są w różnych miejscach naszego miasta i co najważniejsze, są także w strefie płatnego parkowania, ale są wyłączone z tego płatnego parkowania, no właśnie ze względu na taksówki, bo to jest miejsce pracy, można powiedzieć. Pojawił się taki wątek i pojawił się taki komentarz naszego słuchacza, który właśnie o tym wspomina, że bywa tak, że te miejsca są wykorzystywane do takiego dłuższego sobie parkowania kierowców pojazdów używanych jako taksówki.
Cześć, Marek ze Szczecina. A propos tego pana, co mówił, żeby taksówkarzom wlepiać mandaty za parkowanie w strefie. Problem polega na tym, że postoje taksówek akurat nie są częścią strefy płatnego parkowania, bo jak dobrze wiemy, strefa płatnego parkowania jest tam, są wyznaczone miejsca do parkowania. Postoje taksówek takimi miejscami nie są. Pozdrawiam.
No właśnie, i niektórzy, tak zdaniem taksówkarzy, niektórzy korzystają z tego przywileju i w tych miejscach swoje samochody parkują na dłużej. Bywa tak, że nawet, tak opowiadają taksówkarze, na kilka godzin opuszczają to auto, robią sobie tam różne rzeczy, auto stoi, ale na postoju taksówek jest oznaczone, więc właściwie teoretycznie nic nie można zrobić. Podjęliśmy ten temat, były telefony w tej sprawie. Jeden z naszych słuchaczy przypomina z kolei historię wieloletnią już historię tych parkingów, które nazywają się Kiss and Ride i są w tej chwili już po obu stronach dworca głównego w Szczecinie i u góry i na dole od Kolumba i od Owocowej. Jak to jest z tymi Kiss and Ride'ami?
Dzień dobry, stały słuchacz ze Szczecina. Dzwonię a propos postojów dla taksówek. A czy słynny Kiss and Ride na dworcu głównym to też jest postój dla taksówek? Bo oni tam wiecznie stoją. Dzięki, do usłyszenia.
Dziękujemy za sygnał. Bywam przy dworcu głównym w Szczecinie i powiem szczerze, że ostatnio zauważyłem, że nawet na tym Kiss and Ride'zie, tym u góry zwłaszcza, da się zatrzymać. Nie jest okupowany. Ten dolny to nie wiem, bo rzadko tamtędy podjeżdżam na dworzec, jeżeli Państwo mają jakieś obserwacje. Czy w dalszym ciągu Kiss and Ride jest okupowany przez taksówkarzy, to proszę dzwonić i o tym nam opowiedzieć. Tak jak wspomniałem wcześniej, wieloletnia już historia i tutaj no, wychodzi trochę taka bezradność władz miasta i służb wszelkich. Wprawdzie znaki drogowe tam stoją i ten najważniejszy znak, który informuje o tym, że postój jest możliwy, ale krótki, tylko do jednej minuty. No, niemniej jednak niektórzy kierowcy taksówek chyba niewiele sobie z tego oznakowania robią. I jeszcze jeden tutaj pomysł, chyba wydaje się racjonalny na rozwiązanie tego problemu parkowania na postojach taksi.
Taki pomysł mam do tych taksówek, co nie mogą, co robią sobie inni kierowcy parkingi. No niech ten Bolt, tak jak dla mnie, to czy Bolt, czy jakaś inna taksówka, niech sobie tam stoi. Tylko wystarczy wprowadzić zapis, żeby kierowca był w aucie. Czyli kierowca taksówki na postoju musi być przy samochodzie. No może wyjść oczywiście, ale musi być przy samochodzie, a nie poza samochodem. Czyli zostawia na 5 godzin, idzie sobie robić zakupy, tak? Czy tam ma wtedy darmowy parking. Bo to nie chodzi o parking, tylko chodzi o czekanie na klienta. Czyli muszę być w pracy. I to wystarczy, mówię, wprowadzić zapis, który powoduje, że kierowca taksówki na postoju musi być i czeka na klienta. Natomiast resztę, jak nie ma kogoś i stoi, zgłaszam laweta i niech szuka na parkingu.
Dobrze, to w takim razie niech ten pomysł trochę dojrzeje i być może do tematu wrócimy i rzucimy temat szczecińskim radnym. Czy w ogóle dałoby się taki przepis wprowadzić? Czy nie kolidowałby z jakąś ustawą, jakimś przepisem prawnym wyższego rzędu, nie wiem, ustawą o prawo ruchu drogowego i jakimiś innymi? Zobaczymy. Ale dosyć racjonalnie to brzmi, przyznają państwo. 510, 37 i 32 o postojach taksji, o problemach taksówkowych jak najbardziej. Także na każdy inny temat pod tym telefonem czekamy. Pan Marek do nas zatelefonował w tej chwili. Dzień dobry, panie Marku, witam. Halo? Pan Marek.
Dzień dobry.
Panie Marku, ale panie Marku, taka malutka uwaga techniczna. Bardzo pana słabo słyszymy.
Bo jestem w trasie.
Aha, dobrze, okej.
Poszalinę ma Szczecinem.
Dobrze.
Proszę pana, jest rozwiązanie odnośnie tych stref płatnego parkowania dla taksówek. Po prostu rocznie zrobić abonament w wysokości 100 lub 200 zł.
Aha. Dla taksówek. I pan Marek nam chyba uciekł taksówek. Już do Koszalina. Dobrze, okej. Okay. Tak, słyszę pana.
Także po prostu 4000 taksówek, on jest ci dmuchał. To też jest 100 zł rocznie, byłby problem rozwiązany.
Może, dobrze, może i tak, ale wtedy, no sprawiedliwie należałoby te wszystkie postoje taksówek, przyzna pan, zlikwidować, tak? No i wtedy taksówkarze stoją w dowolnym miejscu SPP, mają plakietkę, że są uprawnieni, bo zapłacili abonament i sobie stoją i czekają na klientów w dowolnym miejscu strefy płatnego parkowania. No tak to widzę, tak? No żeby była jakaś symetria i jakaś sprawiedliwość w tych przepisach.
Jeżeli jestem w pracy, to mam to kupa na dachu. I to już jest kwestia uczciwości samych taksówkarzy. Jeżeli już mówimy, jeżeli jadę prywatnie, ściągam to buta i po prostu jestem prywatnym samochodem. Natomiast jeżeli jestem w pracy, to mam założonego to buta, numery boczne i przede wszystkim plakietkę w górnym prawym rogu. Nie wszyscy to mają.
Panie Marku, bardzo panu dziękuję. Szerokiej drogi, proszę uważać. Pan Marek to był z trasy gdzieś spod Koszalina. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. 510, 37 i 36. A propos zniżek wszelkich ulg na parkowanie w strefie płatnego parkowania, ostatnio taki wątek się pojawił w naszej rozmowie z panem Pawłem Malinowskim, zastępcą wójta gminy Dobra. A co ma Dobra do strefy płatnego parkowania w Szczecinie? Otóż, jak się okazuje, ma. Dlatego, że pan Paweł Malinowski wskazał, że wiele osób, mieszkańców gminy Dobra, nie melduje się w gminie Dobra, tylko w dalszym ciągu, no teoretycznie, formalnie można powiedzieć, są mieszkańcami miasta Szczecin, rozliczają się w mieście Szczecin, no bo Urząd Skarbowy specjalnie nie żąda dokumentów, wystarczy oświadczyć, gdzie się mieszka, rozliczają się w Szczecinie po to, żeby móc wykupić tańszy abonament miesięczny na parkowanie w strefie płatnego parkowania, która duża jest i będzie prawdopodobnie coraz większa. A wiadomo, że Dobra to jest taka sypialnia Szczecina, więc tam się mieszka, tam się odpoczywa, a pracuje się w Szczecinie, więc przydałoby się takie trochę takie niższe ceny za parkowanie w tym mieście. I zdaniem pana Pawła to jest problem, że ludzie się nie meldują w Dobrej, nie rozliczają swoich PIT-ów w Dobrej, no i te pieniądze do Dobrej nie wędrują. No a pieniądze, wiadomo, są bardzo potrzebne, między innymi na usprawnienie komunikacji między Dobrą a Szczecinem, bo to był główny temat naszej rozmowy z panem Pawłem Malinowskim, zastępcą wójta gminy Dobra, i zatelefonował do nas w tej sprawie. Aha, i pan Paweł Malinowski powiedział, że no, przydałyby się pewne ulgi dla mieszkańców gminy Dobra, czyli właśnie takie umożliwienie wykupu tego miesięcznego, jak dobrze rozumiem, abonamentu za 300 zł na parkowanie w strefie płatnego parkowania. Zatelefonował do nas słuchacz w tej sprawie.
Dzień dobry, stały słuchacz ze Szczecina. W czasie reakcji mówił pan chyba z Dobrej Szczecińskiej, czy tam z Mierzyna, w sprawie strefy płatnego parkowania, żeby oni mieli, pracując w Szczecinie, tańszą strefę płatnego parkowania. No to ja tego nie rozumiem, skoro ja mieszkam na Gumieńcach, pracuję w mieście, działalność gospodarczą prowadzę i ja mam na czerwoną strefę co miesiąc płacę 300 zł. To skoro tam by miało być coś załatwiane, że mają mieć ulgi, to chyba mieszkańcy Szczecina tym bardziej, tacy jak ja, mój przypadek. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten sygnał i właśnie o ten abonament prawdopodobnie chodzi. No z panem Pawłem Malinowskim nie rozmawiałem o takich szczegółach, o jakie to ulgi zabiegałaby ewentualnie gmina Dobra w mieście Szczecinie, ale prawdopodobnie właśnie chodzi o to, o czym pan powiedział, czyli o ten miesięczny abonament, to jest 300 zł miesięcznie dla osoby, która jest po prostu mieszkańcem, bądź dla osoby prawnej, nie wiem, instytucji, firmy, która prowadzi swoją działalność na terenie Szczecina. I tutaj nie mówimy o opłatach zryczałtowanych dla mieszkańców strefy płatnego parkowania, to jest inny temat. Tutaj trzeba jeszcze dodatkowo udokumentować, że się mieszka w strefie. I taka opłata zryczałtowana, taki roczny ryczałt obejmuje tę ulicę, przy której się mieszka, jak dobrze pamiętam regulamin, i jeszcze ulicę przylegającą. I to wszystko. Natomiast my mówimy o miesięcznym abonamencie, który przysługuje mieszkańcom Szczecina, tak? W największym skrócie. Zmieniamy temat. Z nami jest pani Celina Wołosz, żegluga szczecińska. Dzień dobry pani Celino, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Kurs na żagle, czytam teraz na stronie internetowej. Kurs na Szczecin, żagle 2025, to już za tydzień. Wielka impreza pod żaglami przy wałach Chrobrego. No i jak zawsze przy tej okazji część ulic przylegających, znajdujących się w pobliżu, będzie częściowo wyłączonych z użytkowania z ruchu. Prawda, pani Celino?
Dokładnie tak. Już w przyszłą środę będą wprowadzone pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a te ulice objęte za terenem całego wydarzenia będą też jeszcze sukcesywnie zamykane 14 sierpnia, tak abyśmy na czas żagli te ulice Jana Skolna, okolice Wałów Chrobrego i Łasztownie mieli tutaj dostępną. I to oczywiście wiąże się z pewnymi utrudnieniami i z ograniczeniami wjazdu. Natomiast i mieszkańcy, i pracownicy firm znajdujących się na terenie tego wydarzenia już dobrze znają schemat, wiedzą jak się zachować, wiedzą tutaj jakie zasady obowiązują. Nasze biuro przepustek działa już od wczoraj, działa codziennie, więc można podejść w ciągu dnia między godziną 8 a 18 i taką przepustkę odebrać. Mamy tak naprawdę dwie strefy wjazdowe, czyli strefę czerwoną i strefę niebieską. Strefa niebieska jest przeznaczona dla osób mieszkających między innymi przy ulicy Jarowita, przy ulicy Henryka Pobożnego, jakby tam Góra Wałów Chrobrego, częściowo też Łasztownia tutaj z dojazdem jakby do La Stadii. Czerwona strefa jest przeznaczona wyłącznie dla pojazdów uprzywilejowanych, dla pojazdów organizatora oraz dla firm znajdujących się na terenie wydarzenia. I tutaj też firmy otrzymują takie dwie przepustki na firmę, a mieszkańcy otrzymują jedną przepustkę na lokal mieszkaniowy. I tak jak mówiłam, można podejść dzisiaj, jutro, pojutrze, właściwie od dzisiaj do 17 sierpnia do biura przepustek i odebrać taką wjazdówkę uprawniającą.
Pani Celino, powiedziała pani, że wszyscy wiedzą, no bo ci mieszkańcy są przyzwyczajeni do takich systematycznych imprez przy wałach Chrobrego, jak żagle, trochę rzadziej tollshipy, ale dobrze, mimo że wszyscy wiedzą, to i tak mieliśmy telefony z pytaniem właśnie o te przepustki tam w tej niebieskiej strefie. No i teraz co trzeba przynieść do tego biura, żeby tę przepustkę otrzymać? Czym trzeba potwierdzić fakt swojego zamieszkania? Tutaj słuchacz pytał i słuszne pytanie zadał, czy nie wystarczy na przykład jakieś zaświadczenie ze strefy płatnego parkowania, że się ma właśnie, jest się tym, no, tym posiadaczem tej zryczałtowanej opłaty, tego abonamentu rocznego, tak to nazwijmy.
Można przynieść taki dokument, można przynieść...
Właśnie, co przynieść? Co ze sobą przynieść?
Można przynieść rachunek za opłatę na przykład energii elektrycznej. Jakby coś, co wskazuje, że mieszkamy w danym lokalu, w danym miejscu, bo jak wiemy, nie mamy tutaj teraz obowiązku meldunku, tylko interesuje nas adres zamieszkania, więc najlepiej opłacony rachunek z adresem lokalu lub zaświadczenie o zameldowaniu pod właściwym adresem i to przynosi do naszego biura i tak jak mówiłam, nasze tutaj panie w biurze już dają jedną przepustkę na lokal mieszkaniowy, a dwie przepustki na firmę.
Dobrze, no i teraz takie pytanie także pojawiło się w naszych poprzednich czasach reakcji. No a co, jeżeli ktoś wyjechał, a jego samochód stoi sobie właśnie w tej niebieskiej strefie i ma ta osoba wykupiony ten roczny abonament dla mieszkańca strefy? Co w takim przypadku? On nie ma tej niebieskiej plakietki.
Czy nie zostanie na pewno odholowany, spokojnie.
No właśnie, jak to będzie weryfikowane?
Jeżeli jest, jakby nie wjedzie bez przepustki.
To no, ale parkuje, pewne. Wyjechał, prawda? Bo są
wyjechał, wakacje. Parkuje.
I samochód stoi. No załóżmy, że przyjarowita, no.
I ten samochód nie zostanie odholowany przez nas, bo jakby wiemy, że po prostu nie ma możliwości wjechania na teren imprezy bez przepustki, więc mamy też już to jakby z doświadczenia wiemy, że takie samochody zdarzają się i mieszkańcy właśnie wyjeżdżają na wakacje. Często nas też informują do biura przepustek, wysyłają chociażby maila, że w tym terminie ich nie będzie, ale wrócą na przykład 16 sierpnia i co wtedy? Wtedy zapraszamy także do biura przepustek do 17, do godziny 18 jesteśmy cały czas, więc można przyjść i te przepustki odebrać i spokojnie później wyjechać i wjechać po wakacjach na jakby pod mieszkanie.
Pani Celina Wołosz, Żegluga Szczecińska z wyjaśnieniami, a więcej o żaglach pewnie będzie i w naszych wiadomościach i innych programach Radia Szczecin.
Dodam tylko, że gdyby były jakieś jeszcze wątpliwości, to można śmiało pisać na adres przepustki@zstw.szczecin.pl lub też zajrzeć na naszą stronę, gdzie mamy i mapę jakby zamknięcia i dokładnie opisany harmonogram tych kolejnych etapów zamknięć ulic, więc...
A można też dzwonić do czasu reakcji, a my zadzwonimy do pani Celiny i pewnie...
Oczywiście. Chętnie wytłumaczę i wyjaśnię.
Teraz będziemy sobie rozmawiali. Pani Celina Wołosz, dziękuję bardzo.
Dziękuję
Pozdrawiamy.
Bardzo.
Do usłyszenia. Skoro już pojawił się wątek wakacji, urlopów i wyjazdów, to właśnie o takich wyjazdach, urlopach, w czasach, hotelach, często bardzo drogich, zwykle bardzo drogich, będziemy rozmawiali z panem Bartoszem Karwickim z Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Dzień dobry, panie Bartoszu, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, witam pana redaktora.
Witam gorąco. Panie Bartoszu, no pojawiły się takie pytania, co robić, kiedy pogoda zawiedzie, bardzo zawiedzie, a w tym roku, w te wakacje jest bardzo kapryśna. Już kilka takich mieliśmy ataków, nie wiem jak to nazwać, jesieni, silne wiatry, deszcze, dzisiaj 11 stopni rano. 11 stopni rano. Co zrobić, kiedy pogoda absolutnie nie wypali, a tu mamy wykupione w czasy? No i chcielibyśmy jednak odwołać ten wypoczynek, hotel w czasy, nie wiem, pensjonat. To kosztuje grube tysiące czasami. No a jeżeli leje, jest 11 stopni i wieje, to taki wyjazd po prostu traci sens. Czy jest to możliwe?
Znaczy no, rozumiem, że tutaj warunki atmosferyczne mogą powodować, że po prostu nie chcemy jechać, tak? No, byliśmy jakby, jechaliśmy z zamiarem, że będziemy sobie wypoczywać, opalać się, a tutaj pogoda nam to psuje. Niestety czasem może to być problematyczne. O ile co do zasady możemy zrezygnować, no bo nikt nas nie zmusi, żebyśmy na te czasy faktycznie pojechali.
Ale kluczem są pieniądze.
No właśnie, ale może pojawić się problem, jeśli chodzi o zwrot, najczęściej zaliczki albo zadatku, bo spotykamy się wtedy z sytuacją, gdzie najczęściej zapłaciliśmy już tylko jakąś część na poczet naszego pobytu.
Mm-hmm. A czy, dobrze, okej, okay. Czyli to tak naprawdę trzeba bardzo wnikliwie przeczytać warunki umowy, tak? Jeżeli jest taka możliwość zwrotu tej zaliczki, a tak bywa często, nawet chyba dobę przed rozpoczęciem tego wypoczynku, no to dobrze. A co jeżeli już jesteśmy na miejscu i okazuje się, że no pada, po prostu leje, zimno, wieje. Czy tutaj są jakieś możliwości?
W tym przypadku nie ma jednoznacznej odpowiedzi, a przynajmniej jeśli chodzi o orzecznictwo. No znowu, zrezygnować i wrócić do domu możemy, no bo nikt nas
nie zacznie, natomiast, nie pozbawi nas wolności.
Zatrzyma. Tak. Natomiast problem może być z odzyskaniem części tej, powiedzmy, niewykorzystanej. To w dużej mierze również zależy od brzmienia regulaminu danego przedsiębiorcy, bo jeśli chodzi o zaliczkę, to tutaj jeszcze kwestia jest tak naprawdę w dużej mierze umowna, bo to jest zasada swobody umów. Tak. Bardzo często spotykamy się też z zadatkiem i to jest ważne, abyśmy rozróżnili, czym jest zaliczka, czym jest zadatek, bo to są bardzo podobne instytucje, natomiast mają trochę różny wydźwięk prawny. Musimy się liczyć, że jeżeli rezerwujemy jakiś pobyt i zapłaciliśmy zadatek, no powiedzmy w wysokości na przykład 30%, to jeżeli my ten zadatek wręczyliśmy i my zrezygnujemy, w tym przypadku mówimy jeszcze przed przyjazdem, zarezygnowaliśmy, musimy się liczyć z tym, że ten zadatek nam przepadnie. Jeśli chodzi o zaliczkę, ona również może nam przepaść. Niemniej tutaj musimy zwrócić uwagę, czy przedsiębiorca w swoim regulaminie o tym nas informuje. Jeżeli nie, to możemy żądać zwrotu całości zaliczki.
Z takimi kwestiami, jeżeli jest jakiś problem, to z regulaminami, także z tymi ofertami, które widnieją na stronach internetowych, bo to jest, no to jest oferta. To bywa, że takie obietnice są jakby wiążące dla przedsiębiorcy. No i z umowami można oczywiście przyjść do miejskiego rzecznika konsumentów, który zaprasza. Mieliście już takie sprawy w tym roku? Kapryśna pogoda, może ktoś miał już kłopoty z odzyskaniem pieniędzy?
W tym roku, jeśli chodzi o kapryśną pogodę, jeszcze nie. Natomiast pamiętam taki telefon w roku ubiegłym. Państwo wypoczywali, jeśli dobrze pamiętam, w Międzyzdrojach. Zarezerwowali pobyt na 2 tygodnie. Okazuje się, że tydzień już upłynął. Pogoda paskudna, leje, wieje, pada. Uroki naszego morza. Zapytali się, co w sytuacji, jeżeli będziemy chcieli wrócić. Czy mogą tutaj dochodzić zwrotu tej niewykorzystanej części? W dużej mierze to jest tak naprawdę kwestia dobrej woli przedsiębiorcy i dogadania się z nim. Mogą być przypadki, gdzie okej, wrócić możemy, ale nie możemy liczyć na zwrot reszty środków.
Pan Radosław do nas zatelefonował ze Świnoujścia. Dzień dobry, panie Radosławie, witam.
Dzień dobry.
Jak w Świnoujściu? Teraz specjalnie otworzyłem sobie kamerę, no nie jest wesoło.
Jest bardzo przyjemnie, bardzo fajna pogoda na jeżdżenie rowerem, zwiedzanie jest genialna, super pogoda, nie ma upałów, nikt się nie poci przy tej temperaturze. Wracając do recepcji i rezerwacji, w moim hotelu, gdzie pracuję, nie chcę podawać nazwy, nie jest to ważne, mamy dwie możliwości. Albo rezerwacja bezzwrotna, wtedy gość wpłaca 100%, już nie odzyska nic, chociażby czy by przyjechał, czy by nie przyjechał, to już niestety bezzwrotna. Albo rezerwacja zwrotna 3 dni przed przyjazdem. I do 3 dni przed przyjazdem
tam
może
na horyzoncie pada, widzę teraz, ta kamera się obawia. Ale dużo ludzi na plaży w miarę, no dobrze.
No, może 3 dni przed przyjazdem jeszcze zrezygnować. I to jest ostatni moment na rezygnację. Jeśli przyjedzie później, nawet czy nie przyjedzie, a zrezygnuje później, to już niestety w tym przypadku też pieniążki przepadają.
Okej, to różne hotele, różne oferty tutaj mają. Dziękuję, pan Radosław ze Świnoujścia. Pozdrawiamy Świnoujścian wypoczywających. Jeżeli ktoś słucha na plaży, takie małe radyjko tranzystorowe, pamiętają państwo, kiedyś się słuchało. Dobrze, ja zapytałem swojego sztucznego asystenta AI właśnie o te kwestie i on podpowiada z kolei, panie Bartoszu, że jeżeli są takie pogodowe anomalia, jak jakieś wichury, gwałtowne zjawiska, gdzie występują ostrzeżenia na przykład przed ulewami, przed silnym wiatrem i tak dalej, a takie ostrzeżenia były, jak dobrze pamiętam, w te wakacje wydawane przez rządową instytucję, tak? To w tym przypadku można ubiegać się o zwrot kosztów. Czy pan zna takie przypadki?
Taką sytuacją się nie spotkałem, aby to dotyczyło jakichś, powiedzmy, burzczy, gwałtowniejszych zjawisk. Natomiast to może bardziej odwoływać się do imprez turystycznych, kiedy już, powiedzmy, lecimy na wczasy zagraniczne. Tam mamy przelot, tam mamy hotel. Tam jest możliwość odwołania takiej imprezy turystycznej ze względu na nadzwyczajne okoliczności. Tylko tam najczęściej to musiałyby być pożary, tak jak na przykład widzieliśmy w Grecji, czy trzęsienia ziemi. No to w takich sytuacjach jeszcze takie imprezy też można odwołać. Nie spotkałem się w dotychczasowej praktyce, żeby tutaj konsumenci powoływali się na jakieś ulewne deszcze, czy
No konkretnie na ostrzeżenia na przykład, wysyłane SMS-em, prawda, alerty pogodowe, że będzie lało, proszę w ogóle nie wychodzić na zewnątrz, czy jest zagrożenie jakimiś burzami, czy wiatrami.
Tak, no, przy czym też no, to są sytuacje, które najczęściej występują przez powiedzmy jeden bądź dwa dni, więc też tak. Pytanie, czy to będzie dla nas podstawą, żeby zrezygnować z tygodniowego pobytu.
Ale w sprawach spornych tutaj, dlatego właśnie rozmawiamy z miejskim rzecznikiem konsumentów, można przyjść Plac Armii Krajowej. Pan Bartosz Karwicki, Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
510-37-36 numer do studia, 32 numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Teraz z nami jest pani Ewelina Kolonowska z Państwowej Szczecińskiej, Państwowej Inspekcji Pracy. Dzień dobry pani Ewelino, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry.
Witam serdecznie, będziemy rozmawiali o problemie pani Elżbiety. Właściwie już w tej chwili problemu nie ma, ponieważ pani Elżbieta już nie świadczy usług dla tramwajów szczecińskich. Kilka czasów reakcji temu tematowi poświęciliśmy. Nawet radni zaangażowali się w to, by sprawdzić, jak wygląda sytuacja w tramwajach szczecińskich, a sprawa dotyczy osób, które sprzątają te tramwaje. Wiadomo, tramwaj po zakończonej całodniowej pracy musi zostać wysprzątany. To jest praca w nocy, ciężka, nieprzyjemna, nocki się zarywa. W dzień trzeba odespać. Pani Elżbieta, nasza słuchaczka, która napisała do nas po raz pierwszy, a także występowała na antenie nieraz, jest mamą 1,5-rocznego dziecka. No i możemy sobie wyobrazić, że to nie jest łatwa praca, a dodatkowo mało płatna. Pani Elżbieta zwróciła uwagę na to i opowiadała nam o tym, że bardzo chciałaby, aby jej umowa zlecenie, umowa cywilnoprawna została zamieniona przez pracodawcę, przez tramwaje szczecińskie, przez zlecającego na normalną umowę o pracę. Wskazywała, że ta praca, którą wykonuje, ma wszelkie cechy stosunku pracy. To znaczy, wykonywana jest w wyznaczonych godzinach, wyznaczonych przez pracodawcę, zleceniodawcę, wyznaczone godziny według grafiku, w wyznaczonym miejscu, oczywiście odpłatnie, no i osobiście. Są to takie cztery elementy, które wskazują na to, że praca spełnia te warunki stosunku pracy i spełnia warunki, aby została podpisana umowa o pracę, jeżeli ten zatrudniony tego chce i żąda od pracodawcy. Proszę pani Ewelino mnie skorygować, jeżeli gdziekolwiek się pomyliłem.
Myślę, że pan redaktor się nie pomylił. Natomiast jeżeli będziemy tutaj, a rozumiem, że będziemy mówili akurat o tym przypadku, to będziemy sobie korygować to na bieżąco na podstawie pana redaktora pytań.
Dobrze, to w takim razie zaczniemy od maila od pani Eweliny. Szanowna redakcjo, po zapoznaniu się z odpowiedzią po kontroli, bo Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę w tramwajach szczecińskich i my mamy odpowiedź, jaką otrzymała pani Elżbieta od Państwowej Inspekcji Pracy, czyli takie resume tej kontroli, można powiedzieć. Za chwilę do tego przejdziemy, ale najpierw mail. Szanowna redakcjo, po zapoznaniu się z odpowiedzią po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w tramwajach szczecińskich, wniosek mój jest taki, że wygląda to tak, jakby pani inspektor pojechała na kontrolę, wysłuchała pracodawcę i to, co przedstawiciele pracodawcy tramwajów szczecińskich powiedzieli, czy przekazali pani inspektor, ona po prostu to zapisała i napisała w odpowiedzi do nas. Widać to po punkcie pierwszym odnoszącym się do sprzątnięcia tramwaju po wspomnianym zgonie, bo tutaj także taki wątek się pojawił, że ci ludzie nie mają odpowiednich uprawnień, nie są przeszkoleni, żeby w takich sytuacjach w ogóle podjąć się sprzątania wagonu. Pani inspektor pisze wprost, że, cytuję, pracodawca tramwaje w Szczecińskie poinformowały, przekazały, że do zgonów w tramwajach dochodzi bardzo rzadko i niepotrzebna jest procedura sanitarna. Właśnie, poinformowały, przekazały, w cudzysłowie. Pani inspektor uwierzyła na słowo, zapisała i wysłała w odpowiedzi tą samą treść, co tramwaje szczecińskie przekazały. Jednym słowem, pretensja jest taka, że Państwowa Inspekcja Pracy przyjechała, wysłuchała, co miały w ogóle tramwaje szczecińskie do powiedzenia w tej sprawie. Zostało to przeniesione na papier i to jest odpowiedź dla pani Elżbiety i na tym kontrola się zakończyła. Właściwie nieprawidłowości nie stwierdzono. Czy tak to wyglądało?
No muszę tutaj sprostować kilka rzeczy. Przede wszystkim inspektor pracy jako organ jest organem samodzielnym. I kontrola, która została przeprowadzona, nie tylko ta, ale każda inna, wygląda w ten sam sposób, że rozmawia się ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, czyli także z pracodawcą, tutaj w tym przypadku również z panią Elżbietą, oraz sprawdza się dokumentację. Warto natomiast pamiętać, że w dalszym ciągu takie szersze możliwości prowadzenia postępowania dowodowego ma sąd pracy. I w razie sporu, a tutaj no mamy, możemy tak to określić, że mamy jakiś taki spór, taką ostateczną decyzję może podjąć wyłącznie sąd pracy, a inspektor pracy w toku kontroli nie zawsze może jednoznacznie rozstrzygnąć, zwłaszcza gdy brak jest takich wystarczających dowodów lub strony przedstawiają sprzeczne stanowiska w tej sprawie i taką podobną tutaj mamy sytuację.
Panie Ewelino, no ale tutaj państwowy inspektor pracy tak naprawdę ma prawo jakieś skonstruować wnioski pokontrolne, no i przynajmniej mocno zasygnalizować pracodawcy kierunek działań naprawczych, tak czy nie?
Oczywiście, że inspektor.
Ale tego w tym przypadku nie zrobił.
Już wyjaśnię dlaczego. Oczywiście, że w tej chwili inspektor pracy ma tylko na razie takie kompetencje miękkie, to ma się zmienić, ma mieć możliwość wkrótce, możliwość przekształcania umów cywilnoprawnych w umowę o pracę. Natomiast w tym przypadku, po przeprowadzeniu bardzo szczegółowej kontroli, inspektor nie dopatrzył się w tej umowie cywilnoprawnej tych przeważających cech stosunku pracy, które pozwalałyby na uznanie, że jest to właśnie umowa o pracę.
Czyli nie sformułował tych wskazań dla pracodawcy, żeby, drogi pracodawco, raczej zmień tę umowę, daj tej pani umowę o pracę, bo jeżeli nie, to pomożemy pani Ewelinie w skierowaniu sprawy do sądu.
Pani Elżbiecie.
Pani Elżbiecie, przepraszam.
Rzeczywiście, no tak jak wspomniałam, tutaj inspektor
nie dopatrzył się.
Wskazał, że są pewne elementy umowy o pracę, ale tą przeważającą część stanowią jednak elementy umowy cywilnoprawnej, a dodatkowo no nie można tutaj pomijać tej woli stron, a wola stron była taka, że obydwie strony podpisały umowę zlecenia i to było jasno i wyraźnie zaznaczone. Mhm.
Właśnie, pani Ewelino, ponieważ głównym wątkiem w tej odpowiedzi, jaką pani Elżbieta otrzymała od was, jest to wyrażenie woli, czyli jeżeli jest obustronna wola i zlecającego, i zleceniobiorcy, to nawet jeżeli ta praca ma cechy tej pracy, tego stosunku pracy i teoretycznie mogłaby zostać i powinna zostać podpisana umowa o pracę, ale jeżeli jest obustronna wola, to nie musi. I wy się powołujecie w tej...
W tej chwili właśnie taki mamy porządek
taki
prawny.
Taki mamy porządek prawny.
Że każdy wie, na co się decyduje.
Pani Ewelino, czy
jaką umowę
wola
podpisuje,
wola, jak zresztą to słowo wskazuje, polega na tym, że jest pewna wolność wyboru, prawda?
No właśnie.
Ma się pewien wybór. Czy pani Elżbieta miała wybór w tym przypadku?
Pani, nie chciałabym tu wchodzić w świat intencji pani Elżbiety, natomiast doskonale wiemy, że ogłoszenie...
Pani Ewelino, wybór jest wtedy, kiedy ma się na przykład do dyspozycji, pracodawca oferuje albo umowa o pracę,
ale tutaj było jasno, albo umowa że to będzie umowa zlecenie.
No
tak?
Więc właśnie.
Ogłoszenie
więc,
o pracę
więc właśnie
było
tego wyboru nie było.
Więc każdy z nas... Wyboru nie było, ale naszym wyborem jest też wybór ogłoszenia i wybór pracy. Zgadza się?
No może tak być, ale wie pani, jaka jest sytuacja na rynku pracy i niektóre osoby po prostu nie mają wyjścia, prawda? Nie mają tego wyboru.
Prawda.
Natomiast
tutaj
i inspektor pracy zdaje sobie z tego sprawę, że czasami te trudności na rynku pracy bywają wykorzystywane i oferowana jest znacznie mniej korzystna umowa cywilnoprawna, tak zwana śmieciówka. I nie dany jest ten wybór, przyzna pani.
Nie chciałabym się tutaj jednoznacznie określać, dlatego że tutaj jasno było sformułowane ogłoszenie. Nie chciałabym też wszystkich pracodawców wrzucać do jednego worka i mówić, że wszyscy pracodawcy oferują umowę cywilnoprawną, chcąc
pani Ewelino,
dla siebie odnieść
jakieś korzyści. Przyzna pani, że ta możliwość wyboru tutaj to raczej jest dyskusyjna. To nie było takie oczywiste, że jest wybór. No, tak jak powiedziałem, wybór jest wtedy, kiedy jest w czym wybierać.
Panie redaktorze, tutaj wydaje mi się, że idziemy trochę w złą stronę, dlatego że jeżeli sytuacja teoretyczna. Każdy z nas przegląda ogłoszenia o pracę, szuka zatrudnienia, to wybiera sobie to ogłoszenie, które satysfakcjonuje go najbardziej. I widocznie w tym przypadku
ale
to ogłoszenie...
Ale mają ograniczone możliwości wyboru tak w ogóle i czasami są skazani na dyktat tych firm, pracodawców, prawda? To przecież inspektor pracy o tym wie doskonale.
Inspektor pracy musi przeprowadzić kontrolę zgodnie ze swoimi kompetencjami.
Ale wie czy nie wie?
I zgodnie z obowiązującym
prawem. Jaka jest sytuacja na rynku?
Panie redaktorze, jestem rzecznikiem i ja nie jestem inspektorem pracy. I trudno mi teraz odpowiadać za moich kolegów inspektorów. My musimy obracać się w świetle tych kompetencji, które posiadamy. Nie możemy łamać prawa, ale się nim posługiwać.
Dobrze, to był ten wątek wolnego wyboru w Państwa odpowiedzi dla Pani Elżbiety. A teraz inny wątek, te cztery punkty, o których wspomniałem, a mianowicie konkretne godziny wskazane przez zleceniodawcę, pracodawcę, konkretne godziny, grafik, czy tam to występowało? Konkretne godziny pracy, świadczenia tej usługi. Czy to występowało w tym przypadku konkretnym? Bo mam to pismo przed sobą i inspektor napisał, że tak, że był grafik.
Był grafik, natomiast nie wiem, czy pan redaktor również zauważył, że tutaj wymiar czasu wahał się od 49 godzin miesięcznie do 154 godzin miesięcznie. Jak wiemy, to nie odpowiada miesięcznemu wymiarowi pracy pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu właśnie na umowę o pracę.
Dodatkowo, w pełnym niekoniecznie, ale mógł dostać umowę o pracę w wymiarze pół etatu na przykład.
Tutaj się samemu tak, też wskazywało dni wolne, tak?
Tak czy nie? Ale proszę pani, na przykład w formule pracy zmianowej na przykład, także jest taka możliwość. Normalnie na etacie.
No cały etat to jednak nie są 49.
Ja powiedziałem o pół etatu. Jest taka możliwość, umowa o pracę normalną, umowa po pracę w wymiarze pół etatu. Trzecie etatu, 1/4 etatu jest? Jest, więc godziny tutaj nie mają większego znaczenia.
Natomiast pani wskazywała liczba tutaj sama sobie dni wolne. I mamy też taką informację, że...
Tak, ale w przypadku pracy zmianowej na przykład, pracodawca przedstawia wcześniej, przed obowiązywaniem grafiku na minimum miesiąc, długości jego obowiązywania, wcześniej przedstawia ten grafik i pracownik także ma prawo tutaj pewnych uzgodnień jeszcze i wnioskowania o jakiś dzień wolny, o jakieś zmiany w tym grafiku, tak czy nie? I to normalnie przy umowie o pracę.
Oczywiście, natomiast ja będę cały czas tutaj posiłkowała się tym, że inspektor pracy, która bardzo dokładnie przeanalizowała dokumentację i bardzo dokładnie sprawdziła, jak to wygląda, stwierdziła, że jednak przeważają te cechy umowy zlecenia. I mam też taką informację, że już wkrótce inspektor pracy będzie miał, bo pan redaktor o to dopytywał, taką możliwość przekształcania tych umów.
To powiemy o tym na końcu. Pewne nowe narzędzie, takie administracyjne decyzji dla PIP-u, to będzie i to będzie mocne narzędzie, ale pozostanę przy tym, że tak naprawdę w tym wyjaśnieniu jest mowa o tym, że owszem, te cechy stosunku pracy występowały, ale właściwie nie zadecydowały o tym, żeby bardziej stanowczo wystąpić wobec tramwajów szczecińskich. No i przynajmniej z tak...
Tak zadecydowała pani inspektor.
Więc
tak
właśnie,
jak
i o to pytam, organem, że to była dowolna decyzja. Tak to wygląda.
To nie jest dowolna decyzja. Panie redaktorze, tutaj troszkę... Za bardzo...
To może ja przeczytam, pani Ewelino, decyzja. Tak? Zgodnie z obowiązującymi... To jest wyjaśnienie państwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Najpierw pierwszy punkt, odpłatność, bo pierwszą cechą tej pracy, która świadczy o tym, że to jest stosunek pracy i powinna zostać zawarta umowa, jest odpłatność. I tu mamy ten punkt. Odpłatność jest cechą właściwą zarówno dla umów o świadczenie usług, jak i dla umów o pracę. Zgoda. Więc tu pierwszy punkt, który już jakby mówi, że i tu można. Drugi, osobiste świadczenie nie jest cechą wyłącznie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i może być uzasadnione innymi potrzebami. Wymóg osobistego świadczenia wynikający z paragrafu 1 ustęp 6 umów zawieranych z panią podyktowany był okolicznościami i specyfiką miejsca. A zatem tutaj znów inspektor mówi tak, że to osobiste świadczenie, które jest tą cechą stosunku pracy, w tym przypadku niekoniecznie musi skutkować zobowiązaniem pracodawcy do zawarcia takiej umowy. Prawda? Tak to dobrze rozumiem ten... Dalej.
Panie wskazanie, przepraszam, że przerwę. To nie jest tak, że inspektor mówi to bez żadnych podstaw. Inspektor opiera się na obowiązującym w Polsce systemie prawnym, tak? To nie jest w cudzysłowie chciejstwo inspektora. Tak.
No i do inspektor tego zmierzam, pani Ewelino, że te przepisy, prostu... że te przepisy wydają się, bo wcześniej myślałem, że one są dosyć radykalne i jasne, tak? Tak nie. A teraz się okazuje, że one są rozmyte. Że te same cechy, które przysługują temu stosunkowi pracy, mogą być w przypadku umowy zlecenia i koniec.
Mogą. I tutaj jeszcze dodam jedną ważną rzecz, że nie było tego nadzoru w trakcie sprzątania, ani nie było sprawdzania po zakończeniu, bo też tu mówimy o kierownictwie. I co jest jeszcze bardzo ważne, że akurat w tym zakładzie pracy, w tej firmie...
To pani przeczytam waszą odpowiedź z PIP-u. Mhm. W odniesieniu do wymogu podporządkowania, bo to jest ten wymóg właśnie stosunku pracy, to w niniejszej sprawie nie można go utożsamiać z tym, że były pani, uwaga, były pani wskazywane konkretne wagony do sprzątania i zakres prac porządkowych. A więc był ktoś, kto nadzorował tę pracę i nie wyobrażam sobie, żeby ta praca później nie miała być w jakiś sposób odebrana, sprawdzona.
Ale tak? Wiemy,
no wiadomo,
dalej,
że
oboje,
podczas sprzątania nikt nie stał w tym wagonie. No tak, no nikt nie stał w tym wagonie.
Ani też nikt nie sprawdził po pracy.
Niemożliwe to jest. Niemożliwe. Jak po pracy nie zostało.
Ale mamy takie zdanie w dokumentacji.
Że nikt nie sprawdzał wagonów, tak?
Ja opieram się też na dokumentacji, którą posiadam i na zeznania.
Będę musiał do tramwajów szczecińskich zadzwonić. Dlaczego nikt nie sprawdza tych wagonów? Co się z nimi dzieje rano przed wyjazdem na trasę? Czy zostały dobrze posprzątane?
Myślę, że może to być dobry adres.
No, myślę, że tak. Dobrze. Pani Ewelino, co się zmieni, bo nowe narzędzie będzie, już mówiliśmy o tym, wspominaliśmy, no właściwie Państwowy Inspektorat Pracy dostanie mocny argument do ręki. Jak się te przepisy mają zmienić?
Rzeczywiście mamy dopiero dostać taki argument do ręki, natomiast nie chciałabym mówić kiedy dokładnie, dlatego że prace co prawda są bardzo zaawansowane, natomiast kiedy ta reforma Państwowej Inspekcji Pracy wejdzie w życie, jeszcze dokładnie nie wiadomo. Takie spotkania zespołów do spraw tej reformy, biorą w nich udział nie tylko przedstawiciele Inspekcji Pracy, ale także między innymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Krajowej Administracji Skarbowej. I co ma się zmienić? Ma się zmienić to, że inspektor pracy otrzyma taką moc przekształcenia umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Bo w tej chwili, tak jak wspomniałam...
Taką decyzją administracyjną będzie to robił, że po prostu to zrobi i wtedy, no dobra, będzie miał dosyć mocne narzędzie w, można powiedzieć, w sporach słabszego z silniejszym. Słabszy to pracownik, silniejszy to firma, prawda? Że będzie decyzja administracyjna, będzie musiała zostać podpisana.
Nie uogólniałabym tak, dlatego że
tak.
To jest takie duże uogólnienie.
I ewentualny sprzeciw od tej decyzji będzie przysługiwał oczywiście pracodawcy.
Oczywiście, tak jak przysługuje od każdej decyzji.
Naturalnie. No bo w tej chwili jedyna możliwość dla pani Elżbiety to jest, i to państwo także napisali, powyższe nie zamyka jednak pani drogi do samodzielnego skierowania powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy przed właściwym sądem pracy. To
tak,
jest
bo tak
sąd
jak wspominałam,
rejonowy
to sądy
Szczecin
mają...
Centrum.
Tak, to sądy mają większe możliwości przeprowadzenia postępowania dowodowego. Mają wyższe kompetencje w tej chwili, tak? I istnieje taka możliwość. Ta decyzja inspektor pracy w tym przypadku tej drogi rzeczywiście nie zamyka.
No, wiem, że pani Elżbieta jakieś kroki podjęła, pisała do nas na ten temat. Nie pamiętam dokładnie jakie, ale myślimy, że to właśnie będzie ta droga sądowa. Będziemy państwa informowali o tym, bo problem dotyczy, temat może dotyczyć większej liczby osób, które właśnie tak pracują, nie tylko w tramwajach szczecińskich, ale w wielu różnych innych miejscach. I tak jak powiedziałem w trakcie rozmowy z panią Eweliną, to nie jest tak, że mamy całkowicie wolny wybór. Wszystko zależy od rynku pracy, od tego, jakie mamy możliwości po prostu, tak? Jakie mamy argumenty w ręku. Czasami jesteśmy w tej pozycji negocjacyjnej, bardzo słabej i trzeba brać, co dają, a często dają mało. Pani Ewelino, przyzna pani, tak?
Nie chciałabym, państwowy się, nie inspektorat,
a Państwowy Inspektorat Pracy jest powołany do tego, żeby tych słabszych właśnie na rynku pracy chronić i stać za nimi.
Nie ukrywam, że
ale do tego jest powołany,
trudna.
Tak? Jest.
Stoimy na straży przepisów prawa pracy i rzeczywiście staramy się, aby te przepisy były wszędzie przestrzegane. I są to przepisy zarówno prawa pracy, jak i BHP. I jeśli tylko rzeczywiście dochodzi do łamania takiego prawa, to jesteśmy do Państwa dyspozycji. Przy ulicy Pszczelnej 7 w Szczecinie.
Tak, a jeżeli prawo jest niejasne, to zawsze Państwowy Inspektorat Pracy staje po stronie słabszego. Pani Ewelina Kolanowska z Państwowego Inspektoratu Pracy była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
Będziemy kontynuowali temat tramwajów szczecińskich w dalszych czasach reakcji. Spróbujemy jeszcze raz skontaktować się z radnymi. No to spółka miejska, więc radni także mogliby może coś zrobić, pomóc. Może spowodować, by tramwaje szczecińskie trochę inaczej podeszły do tych sprzątających te tramwaje. Zobaczymy. 510-37-32 już z tym telefonem Państwa zostawiam. To jest czujny numer. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Powiem tylko, że jeszcze mieliśmy dzisiaj w planie jeden bardzo ciekawy temat. Spogodna naszym gościem miała być pani Hanna, która nas na pewno słucha w tej chwili. Bardzo przepraszam, wydłużyło się, ale oczywiście musimy ten temat podjąć. Chodzi o temat prawa budowlanego, ale nie tylko, z pogranicza, który z pewnością zainteresuje wielu słuchaczy, którzy mają różne nieruchomości, nie tylko nieruchomości gruntowe, domki z działkami, ale także mieszkania, więc myślę, że w piątek już o tym temacie spogodna więcej w czasie reakcji. W piątek dlatego, że również przewidujemy obecność prawnika, adwokata, który będzie brał udział w tej rozmowie. Jutro spotykamy się w czasie reakcji po godzinie 12. Właściwie Adam Wosik się z Państwem spotka. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.